Z tego miejsca jeszcze raz należy powiedzieć, niech Bogu będzie chwała, niech Jego imię będzie uwielbione, wywyższone, bo On jest dobrym Ojcem dla nas. Amen?
Amen.
Amen. Dobry Ojciec zawsze ma wymagania w stosunku do swoich dzieci, tak czy nie? Tak. I my uczymy się od naszego Ojca Jego wymagań. Może to takie słowo niezbyt popularne, wymagania, ale Jego oczekiwań, czego On oczekuje od nas, swoich dzieci. I Jego Słowo instruuje nas bardzo, bardzo dokładnie, co jest potrzebne do naszego życia, do naszej społeczności z Nim, do tego, by coraz bardziej upodabniać się do naszego Pana Jezusa Chrystusa. I ważne jest to, byśmy obcowali ze Słowem, obcowali z naszym Panem, i chcieli, nade wszystko chcieli słuchać Jego głosu i chcieć spełniać Jego oczekiwania. To, co w tym tygodniu się działo, wydarzyło, wierzę, jest z inspiracji Ducha Świętego, jest też prowadzeniem Ducha Świętego i zaczęło się to tydzień temu od kazania Janka na temat nawrócenia według proroka Joela, gdzie mogliśmy w księdze proroka Joela zobaczyć, co Bóg mówi do swojego ludu, ponieważ to proroctwo dotyczyło Izraela, nie dotyczyło ludów obcych, ludów nienależących do Boga, ale do Izraela, do Bożych dzieci, do Bożego ludu. I w tym słowie dokładnie mogliśmy zauważyć, czego Bóg oczekuje od swojego ludu. I chciałbym przypomnieć jeden fragment, który był tutaj czytany, ponieważ to, o czym mówiliśmy na naszym spotkaniu we wtorek, spotkaniu starszych i też po części w środę, ci, którzy byli, na pewno wiedzą i pamiętają, jest bardzo ważne i myślę odpowiedzią na wiele pytań, które mamy, stawiamy sobie w naszym zborze. Jest to słowo kierowane do ludzi wierzących, dlatego jeszcze raz otwórzcie Księgę Joela, rozdział 2, strona 973. Strona 973. Jeszcze raz przeczytamy kilka wersetów. Jeżeli ktoś zapomniał, o czym była mowa, to odsyłam do nagrania. Zamieszczonego na naszej stronie internetowej. Wszakże jeszcze teraz mówi Pan. Nawróćcie się do mnie całym sercem, w poście, w płaczu i narzekaniu. Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty. I nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości i żalu karania. Kto wie, może pożałuje i zlituje się i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i z płynów Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu, na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta. Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty. Niech kapłani słudzy Pana zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: zmiłuj się nad swoim ludem, Panie, i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego. Dlaczego mają mówić wśród pogańskich ludów, gdzie jest ich Bóg? I to jest bardzo ważne słowo dzisiaj dla nas i do tego, co jest przed nami. My, zielonoświątkowcy, bardzo lubimy ten trzeci rozdział Księgi Joela o wylaniu Ducha Świętego. Natomiast widzimy, że wylanie Ducha Świętego jest poprzedzone tutaj, jest poprzedzone wołaniem o prawdziwe, głębokie nawrócenie całym sercem. Całym sercem, całym, bez wyjątku. I to nawrócenie ma się odbywać w poście, w płaczu i narzekaniu. Aż do rozdarcia serca, czego skutkiem jest prawdziwe nawrócenie do Boga. Jeżeli pytamy o oczekiwania Ojca wobec swoich dzieci, to mamy tutaj. Dlatego, że w dalszym, tutaj w tym tekście możemy czytać o tym, że błogosławieństwo Boże jest właśnie uwarunkowane od tej postawy naszego serca. Od postawy naszego serca. Bo Bóg nie chce, żebyśmy zawsze byli jak dzieci. Jak to sobie przypomni pierwsze słowa małego dziecka, pierwsze dwa słowa. Pierwsze to jest nie, a drugie to jest daj. Tak? I niekoniecznie jest to związane z wdzięcznością i z taką prawdziwą postawą serca. No takie są dzieci. No i Bóg daje swoim dzieciom. Dlaczegożby nie? Ale jest coś, o czym mówiłem na początku dzisiaj, że możemy wybrać mieszkanie na nizinach, a możemy wybrać życie na górze Pana. Jest różnica, tak jak mówiłem na początku, prawda? Jest różnica. W górach i silniki w samochodach muszą być inne, i łańcuchy na kołach, prawda? Ale jest to dużo piękniejsze życie niż w wielkiej aglomeracji. I Bóg nas woła do tego, abyśmy właśnie zaczęli w ten sposób żyć, w ten sposób myśleć. Mniej o sobie, chociaż pośrednio też o sobie, bo poprzez taką postawę nawrócenia całym sercem w poście, płaczu, narzekaniu dzieje się coś dla nas. Dzieje się coś w nas, dzieje się coś w naszym sercu. I widzimy tutaj z tego fragmentu, że jest pewien moment, jest coś, co można nazwać punktem zwrotnym, punktem kulminacyjnym takiego wołania i też okresu. To jest zgromadzenie, to jest ogłoszenie świętego postu i zwołanie zgromadzenia. Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych. To jest też ważne, by starsi byli na takim właśnie zebraniu. Zgromadźcie dzieci i niemowlęta, wszyscy. Wszyscy. Bez względu na wiek, bez względu na staż wiary. I niech kapłani, słudzy Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Cały czas musimy sobie to uświadamiać i przypominać, że w Nowym Testamencie to my jesteśmy kapłanami. To nie jest tak, że kapłanem jest pastor. Pastor jest pastorem, nie kapłanem. Kapłan, on pośredniczył w ofierze. Zabierał ofiary i pośredniczył przed Bogiem za lud, bo lud nie mógł stawać przed Bogiem. Tylko kapłan i to w wyznaczonych porach i okresach mógł stawać. Arcykapłan raz do roku mógł wejść do miejsca Najświętszego. A my? Kiedy możemy wejść do miejsca Najświętszego? Codziennie. 3 razy dziennie, 5 razy dziennie, 10 razy dziennie. 24 godziny na dobę. Ale czasami musi być tak, że my jako kapłani musimy stanąć i zapłakać. I wołać, zmiłuj się nad swoim ludem, Panie. Zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad moimi braćmi, nad siostrami. Zmiłuj się nad tymi, którzy upadają. Zmiłuj się. Chociażby dlatego, z tego powodu, by niewierzący przestali z nas szydzić, śmiać się. Mówiąc, że on tylko zmienił wyznanie, zmienił wiarę, on jest taki sam, nic w jego życiu się nie dzieje. Może coś tam mówi. ale tak naprawdę jego życie jest takie samo jak było, ba, a czasami nawet i gorsze. I chciałem nawiązać do tego fragmentu Słowa Bożego, ponieważ dzisiaj chciałbym w pewnym sensie kontynuować ten temat i myślę, że dojdziemy do wielu bardzo konkretnych wniosków dzisiaj. Właśnie temat postu. Post jest właśnie mieszkaniem na górze, nie na terenie płaskim. Post jest właśnie tą dziedziną naszego życia, która mówi o tym, że my jesteśmy góralami. Tak, że my jesteśmy góralami. Zobaczcie, że ludzie z nizin jeżdżą w góry, prawda? Znam jedną osobę, która kocha góry, 4 razy do roku jeździ w góry. Każdą wolną chwilę chce spędzać w górach i spędza. Uśmiecham się, Bola się uśmiecha, bo też tę osobę zna. Góry to jest całe można powiedzieć jej życie, tej osoby. Tam się relaksuje, tam nabiera sił, tam odpoczywa i może później wracać i bardzo ciężko pracować. Ja też lubię góry. Może powinienem powiedzieć, że lubiłem góry. I każdy, kto wyjeżdża w góry, kto chodził po górach, wie, że to są niesamowite przeżycia. To nic, że pot się leje. To nic, że przed nami szlak pod górę, trzeba wejść, a jeszcze gorzej jest zejść, bo to się idzie na piętach wtedy i to wtedy czujemy już każdy mięsień. Ale mamy niesamowitą radość. 9 godzin na szlaku. Wracam do schroniska i jestem pełen radości, pełen entuzjazmu, że pokonałem tę drogę, którą zaplanowałem. Nie wiem, czy wy, ale kiedy ja chodziłem po górach, to jak wróciłem do Szczecinka, to nie było zadyszki na schodach. Normalnie jakby ktoś mnie wnosił. 5 kilo lżejszy, bardziej sprawny. W głowie, w psychice też się coś zmieniło. Tylko dlatego, że pojechałem w górę. Tylko dlatego, że obcowałem z czymś, co jest pięknym Bożym stworzeniem. I naprawdę jest niesamowite. I podobnie jest w życiu duchowym. Żeby być sprawniejszym w naszym życiu duchowym, żeby coś się pootwierało w naszej głowie, musimy wejść na górę Pana. I sposobem wejścia na górę Pana jest post. I chciałbym, żebyśmy zajrzeli do księgi Ezdrasza. Do księgi Ezdrasza. W międzyczasie bardzo proszę o rozdanie tutaj większej i mniejszej karteczki kogoś. Większej i mniejszej. Proszę wziąć też dla kogoś, kogo nie ma z rodziny, dla dorosłej osoby. A my otworzymy księgę Ezdrasza, rozdział 8, werset 21. Otwórzcie też swoje Biblię, pomimo tego, że jest wyświetlone. Ja wiem, że wyświetlanie zawsze obniża. Nie, no tak jest. No tak jakoś chyba zrobiłem. Nie wiem, no takie kolory dobrałem. Widzicie? Księga Ezdrasza to jest strona 510. Ale my będziemy dalej czytać. Będziemy czytać z rozdziału 8. Tym wersetem kluczowym jest werset 21. Przeczytamy go. Potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Może jeszcze poczekam chwileczkę, jak, że tak powiem, rozdamy to. Każdy wziął dla siebie i dla dorosłego członka swojej rodziny, członka zboru, tak? Dobrze. Jeszcze raz przeczytamy ten werset. Potem zarządziłem tam nad rzeką Mahava post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Oczywiście musimy zarysować sobie tło. Cały kontekst tego wersetu. Księga Ezdrasza jest księgą wspaniałą, tak podobnie jak Księga Nehemiasza, ponieważ ona mówi o powrocie Izraela, resztki Izraela z niewoli babilońskiej. I ktoś by pomyślał, jeżeli ktoś czytał Księgę Ezdrasza, to wie, że Bóg tak zaaranżował wszelkie okoliczności, nawet królów babilońskich, pobudził do tego, w zasadzie to oni zainicjowali odbudowę świątyni. I pierwszy rozdział, gdy cofniemy się do pierwszego rozdziału, widzimy orędzie króla perskiego Cyrusa. To orędzie właśnie dotyczyło tego, że Izrael ma wrócić do Jerozolimy, mają odbudować świątynię, mają być tam sprawowane ofiary. Mało tego, na koszt króla babilońskiego. Pogański król. Ale on tu dokładnie mówi, że to Pan mu kazał. Bóg dotknął się serca króla pogańskiego i powiedział: dosyć, napatrzyłem się na niewolę mojego ludu w Babilonie. Oni mają wrócić i zacząć odbudowywać świątynię. No słuchajcie, gdybyśmy my mieli dzisiaj takie proroctwo i przyszedłby do nas burmistrz i powiedział: słuchajcie, Pan mi powiedział, że ja mam dam działkę za darmo w najlepszym punkcie miasta i na koszt miasta wybudujecie sobie świątynię. No to my byśmy powiedzieli: a to trzeba pracować, to my nie chcemy tego, tak? Trzeba się poświęcić, a my nie bardzo lubimy się poświęcać. Nie umiemy się poświęcać, nie chcemy. No ale ja nie o tym chcę mówić, bo o poświęceniu chyba mówiłem nie tak dawno. Ale właśnie chciałem powiedzieć o tym, że pomimo tego, że tak wszystko Bóg zaaranżował, że trzeba było po prostu iść i zacząć robić, Ezdrasz, który był kapłanem, razem z tymi wszystkimi, którzy wyruszyli, zatrzymał się nad rzeką Ahava i zarządził post. No po co pościć, skoro wszystko wiemy, wszystko jest dane, na koszt króla jedziemy, nie? Nic to nie kosztuje. A jednak Ezdras zarządził post. Abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili dla Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin, dla całego naszego dobytku. Okazuje się, że wcześniej, tu możemy też o tym czytać, były przeszkody w czasie drogi. Król kazał, król zabezpieczył, ale byli przeciwnicy, byli ci, którzy przeciwstawiali się Izraelowi, którzy sobie postawili za punkt honoru, że świątynia nie może być odbudowana. I możecie dalej tam czytać, bo kiedy Izraelici byli w Jerozolimie, kiedy mieli świątynię, to był naród potężny, to był mocny. Trzeba było im płacić daninę, trzeba było składać ofiary na świątynię. A my nie chcemy dopuścić, by Izrael się znowu wzmocnił żebyśmy musieli też mieć swój współudział w tym dziele. I zaczęli tak kombinować, że zabroniono odbudowywać świątynię. Zabroniono. Ale Ezdrasz był na tyle Bożym człowiekiem, że wysłał pismo do króla perskiego i powiedział: ty weź poszukaj tam w tym swoim archiwum, tam znajdziesz orędzie Dariusza. króla przed Cyrusem, który otrzymał od Pana dokładnie to samo polecenie. I król to znalazł, przeczytał i powiedział: o, tak nie będzie, tu jest napisane czarno na białym, nie wiem, może brązowym na jasno brązowym czy na pergaminie, ale mówił: tu jest napisane, od tej pory nikt nie przeszkodzi Izraelowi odbudowywać świątyni. A jednak Ezdrasz uznał w swoim sercu, jako kapłan, jako ten, który przewodził tej grupie repatriantów, aby puścili. I po prostu zarządził post. Niektórzy dzisiaj dyskutują, czy post można zarządzać w zborze, czy nie. Bo to w Starym Testamencie zarządzano posty, a w Nowym nie czytamy, żeby zarządzać posty. Każdy, jak miał w swoim pragnieniu post, w swoim sercu pragnienie postu, to pościł. No my tak nie dzielimy tutaj, prawda? My uważamy, że Pismo Święte, wszystko, całe Pismo jest natchnione przed Boga i pożyteczne. I też uważamy, że można ogłosić post w zborze i go zarządzić. Jeżeli odczuwamy, że taka jest wola Boża, takie jest prowadzenie. A więc powodem ogłoszenia postu było, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem, wyprosili dla Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin, dla całego naszego dobytku. Kochani, my też jesteśmy w drodze przecież. My nie jesteśmy tutaj na wieki wieków. Amen. My nie jesteśmy tutaj na zawsze. 70, jak komuś starczy sił 80, może 90 lat? Koniec. Zbieramy się do domu niebieskiego. O tym musimy zawsze pamiętać. I post tutaj zarządzony przez Ezdrasza właśnie służył temu, aby lud się ukorzył przed Bogiem i wyprosił szczęśliwą drogę. Nasza droga do naszego Pana też ma być szczęśliwa, bezpieczna. Bo przecież wróg jest. Wróg będzie podsuwał różnego rodzaju nam zasadzki. Robił różnego rodzaju zasadzki, abyśmy na tej drodze się potykali, nie doszli, abyśmy upadli i już się więcej nie podnieśli. I też nasze rodziny by poupadały, abyśmy stracili wszystko. Cały nasz dobytek. Izrael z Egiptu wyszedł z wielkim dobytkiem i wszedł do ziemi obiecanej z dobytkiem. Ale chyba innym dobytkiem wszedł do ziemi obiecanej, bo całe pokolenie musiało umrzeć. Nieposłuszne, krnąbrne i cały ich dobytek. A weszło pokolenie z innym dobytkiem, z dobytkiem duchowym, z otwartym umysłem, wiedząc, że jest wróg, ale ten wróg będzie pokonany. Że jest ziemia, którą trzeba posiąść, którą trzeba zdobyć. Że kiedy wchodzimy do ziemi obiecanej, manna już nie kapie z nieba. Trzeba brać się do roboty, trzeba walczyć i uprawiać ziemię. I trzeba pracować, żeby jeść, żeby utrzymać rodzinę. I tak samo my na tej ziemi. Manna z nieba, dary są, ale one się kończą. To nie jest podstawa naszej egzystencji, to co dostajemy. Podstawą naszego życia i pielgrzymki jest to, że pracujemy i zdobywamy ziemię obiecaną. Amen? Można to połączyć. Da się to połączyć. Tak Izrael musiał łączyć. Oczywiście, ja znowu gdzieś robię dygresję, ale pewne plemiona Lewiego i pokolenie Aarona było oddzielone tylko i wyłącznie do służby pańskiej. Tak samo i w Kościele, i w Nowym Testamencie pewni ludzie, pewni grupy ludzi powinni być oddzieleni tylko i wyłącznie do pracy pańskiej. Ale to jest inny temat. I teraz, gdy przeskoczymy do rozdziału 9, to widzimy, jaki skutek miało ogłoszenie tego postu. Przeczytamy ten rozdział, bo on jest ważny. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Amonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów, także święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę i płaszcz i rwałem włosy ze swojej głowy i brody i usiadłem przybity. Wtedy zgromadzili się wokół mnie wszyscy, którzy przerazili się słowami groźby Boga Izraelskiego z powodu wiarołomstwa tych, którzy powrócili z niewoli, a ja siedziałem przybity aż do wieczornej ofiary. Lecz w czasie ofiary wieczornej otrząsnąłem się z mojego przygnębienia i w swojej rozdartej szacie i płaszczu padłem na kolana, a wzniósłszy swoje ręce do Pana mego Boga, rzekłem: Boże mój, wstydzę się i nie ośmielam się nawet podnieść swojego oblicza do Ciebie, Boże mój, gdyż nasze winy wyrosły nam ponad głowę, a nasze grzechy dosięgły aż nieba. Od dni naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu aż do dnia dzisiejszego. Z powodu naszych win popadliśmy my, nasi królowie, nasi kapłani w ręce królów tych ziem w niewolę, pod miecz i na łup i na pośmiewisko, jak to jest dzisiaj. A teraz jakby na chwilę spotkała nas łaska od Pana, Boga naszego, że ocalił nam resztkę i dał nam oparcie w swoim świętym miejscu, że Bóg nasz oświecił nasze oczy i dał nam nieco wytchnienia w naszej niewoli. Bo chociaż jesteśmy niewolnikami, lecz w naszej niewoli nie opuścił nas nasz Bóg, ale zapewnił nam przychylność królów perskich, pozwalając nam odżyć, abyśmy mogli wznieść świątynię Boga i naprawić jej zniszczenia, dał nam mur ochronny w Judei i w Jerozolimie. Lecz co mamy teraz rzec, Boże nasz, skoro znowu przekroczyliśmy Twoje przykazania, które nadałeś przez swoje sługi proroków, mówiąc: ziemia, do której wchodzicie, aby ją objąć w posiadanie, jest ziemią splugawioną obrzydliwościami ludów tej ziemi, którymi napełnili ją od krańca do krańca swojej nieczystości. Nie dawajcie więc waszych córek ich synom za żony, ani ich córek nie bierzcie za żony. Dla waszych synów nie zabiegajcie o ich dobrobyt i powodzenie na wieki, abyście wzrósłszy w siłę korzystali z dóbr ziemi i mogli przekazać ją w dziedzictwie waszym synom na wieki. A po tym wszystkim, co spadło na nas z powodu naszych złych uczynków i wielkiej naszej winy, przy czym Ty, Boże nasz, nie wymierzałeś nam kary według winy naszej, lecz darowałeś nam tylu ocalonych. Czy mamy znowu przekraczać Twoje przykazania, spowinowacając się z tymi obrzydliwymi ludami? Czy nie popadniesz w gniew na nas aż do całkowitej zakłady, aby żadna resztka nie ocalała? Panie Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy, że chociaż resztka z nas ocalała, jak to jest dzisiaj, oto stoimy przed Twoim obliczem splamieni winą, choć nie godzi się nam z tego powodu stać przed Twoim obliczem. Do czego doprowadza post i uniżenie się? Doprowadza to do jasnego, bardzo klarownego ocenienia swojej duchowej sytuacji. Bo przecież kiedy nie dostarczamy za dużo pokarmu dla naszego ciała, to ono zaczyna obumierać. Dlaczego nie widzimy lub nie słyszymy Boga? Dlaczego nie odpowiada Bóg na nasze modlitwy tak, jakbyśmy chcieli? Dlaczego dzieje się to, co się dzieje? Dlatego, że nie mamy jasnego, klarownego obrazu, ponieważ za dobrze ma się nasze ciało. Kiedy podejmiemy decyzję, że będziemy głodzić moje ciało, cielesnego człowieka, automatycznie zaczyna umierać nasze ja, nasze ego, nasza cielesność, nasza stara, cielesna natura. I kiedy umiera w nas nasza stara, cielesna natura, to zaczynamy widzieć dużo jaśniej, dużo klarowniej pewne rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej, bo nie mogliśmy widzieć, bo mamy je zasłonięte przez diabła. Powiem wam szczerze, po pierwszym dniu postu dopiero zaczynamy orientować się, ogarniać, o co chodzi. Jeden dzień postu to jest tak naprawdę nic. Pierwszy dzień postu to jest walka, bo ciało zaczyna mówić, daj mi jeść. Dopiero po południu najczęściej, wieczorem. Daj mi jeść, ciało woła. A ty mówisz, nie dam ci jeść. Pocierp trochę. A on znowu mówi, daj mi jeść. Mówisz, nie dam ci jeść, ale już pachnie. To wtedy zaczynasz się modlić, zaczynasz czytać Słowo Boże i zapominasz o tym, że ciało woła, daj mi jeść. Pierwszy dzień postu to jest naprawdę walka. Do tego warto jest pościć więcej niż jeden dzień. Bo dopiero po pierwszym dniu zaczyna się wszystko uspokajać. W drugim dniu już nie czujesz tyle głodu. W drugim dniu widzisz więcej. W drugim dniu dopiero Duch Święty naprawdę zaczyna do ciebie coś mówić. Pomalutku, pomalutku. Chodź. Chodź na górę. Chodź wyżej. Wezmę ciebie. Pogadamy. Poobcujemy ze sobą. Ktoś, kto chce zdobyć szczyt, nie obiada się za bardzo przed. Weźmie czekoladkę, nie? Coś energetycznego. Jakiś napój teraz, nie? Ale nie napakuje swojego żołądka nie wiadomo czym. Bo nie wejdzie. Wierzę, że tak było w przypadku Ezdrasza i tych ludzi, którzy zgromadzili się wokół niego. I dlatego oni zobaczyli problem. Odwieczny problem Izraela. Jaki to był problem? Ano mieszanie się z ludami, które zamieszkiwały Kanaan. I czynili to kapłani, czynili to królowie, wozowie, przywódcy, każdy to czyni. Uznali, że nie ma problemu w tym, że będziemy tworzyć małżeństwa mieszane. Dzisiaj to samo jest. Jak ktoś się uprze w zborze, to nie wytłumaczysz mu, że nie wychodź za mąż za niewierzącego, za nienawróconego. Nie żeń się z osobą nienawróconą. Ale jeżeli ktoś zacznie pościć, powiesz takiemu człowiekowi, słuchaj, zacznij pościć, to zobaczy to, co zobaczył Ezdrasz. Od naszych praojców tkwimy w wielkim grzechu. Wszyscy w nim tkwimy. Ale Ty, Boże, możesz to zmienić. Ocalała nas resztka, idziemy do pracy, idziemy odbywać świątynię i my nie chcemy już tak, my nie chcemy już tak czynić. I w 10 rozdziale czytamy o tym, że kiedy Ezdrasz był na klęczkach, płacząc, modlił się, wyznawał grzechy przed świątynią Bożą, wokół niego zgromadził się cały tłum mężów i kobiet i cały zanosił się od płaczu. A więc wszyscy pokutowali. Wszyscy się uniżali. I to już nie Ezdrasz się odezwał, ale Szechaniasz, syn Jechiela, synu Felama, i rzekł do Ezdrasza, popełniliśmy wiarołomstwo. Już Ezdrasz nie musiał mówić, słuchaj, słuchajcie, źle robicie. Źle robicie, że z tym światem jesteście za pan brat sztama ze wszystkim, co on oferuje. Mówi się wam, nie róbcie tego, nie patrzcie na to, nie zajmujcie się tym, mówicie, tam przesadzasz, w końcu mamy XXI wiek. Kiedy jest prawdziwy post, kiedy jest prawdziwa pokuta, to ludzie zaczynają sami mówić, słuchaj Ezdraszu, my widzimy, co żeśmy narobili. I o to chodzi. Przez post, przez ogłoszenie postu, przez zrobienie tego, zaczynamy wszyscy coś widzieć, tak naprawdę. I zaczynamy, będąc na kolanach, w płaczu, zaczynamy mówić, Ezdraszu, ja widzę, jak narozrabiałem. Ale jest nadzieja, bo po to jest post. Bo to Bóg daje postu narzędzie, żeby coś się zmieniło. I rozdział 10 jest rozdziałem, który pokazuje decyzję narodu izraelskiego, bardzo trudną decyzję, bo to były rodziny. Oddalimy wszystkie nasze żony z obcych plemion. Nie wrócą do swoich rodzin. Zerwano małżeństwa z kobietami z obcych plemion. To nie było łatwe. Gdyby to było łatwe, to nie trzeba byłoby pościć. Łatwiej było odbudować świątynię i wrócić, bo to przecież król Cyrus dał pieniądze, nie? I jeszcze zabezpieczył, żeby nic się nie stało, odpowiednie dokumenty. Trudniej jest dostrzec swoją własną sytuację. Trudniej jest. Ja myślę, że każdy z nas, możemy powiedzieć, my jesteśmy bardzo mocno powiązani z tym światem. Obawiam się, że dużo mocniej niż z Panem Jezusem. Ale każdy z nas przez post i modlitwę może to dostrzec. Może to rzeczywiście dostrzec. Bez postu, bez modlitwy nie dostrzeżemy tego. Izrael trwał z pokolenia w pokolenie w tej sytuacji. Od pokoleń to się działo i dopiero i Bóg mówił przez proroków, przez wielu proroków, których mamy tu w Starym Testamencie, Izajasza, Jeremiasza, Amosa, Joela i tak dalej, cały czas mówił, przed niewolą jeszcze, upamiętajcie się, nie grzeście, przestańcie iść własnymi drogami, przestańcie oddawać cześć innym Bogom, przestańcie robić tamto, nikt nie słuchał. Jeżeli Michał się odezwał, to dostał po twarzy za to. Bo przecież 400 proroków Baala mówi, że możemy iść walczyć, a ty mówisz, że nie. I król Achab mówi, to jest ten, który zawsze przynosi nam złe wiadomości. To jest pastor, który zawsze nie głosi niepozytywne kazania. Tak? Tutaj jest lista wymienionych z imienia i nazwiska, bo Izraelici dbają o rodowody. Wszyscy oni pojęli za żony kobiety obcoplemienne, a teraz odprawili żony i dzieci. To jest chyba najtrudniejsza rzecz, odprawić żonę i dzieci. Ale oni to zrobili. My nie musimy odprawiać żon i dzieci, bo to chyba nie o to chodzi. Ale są rzeczy, które wierzę, Duch Święty będzie pokazywał nam, że musimy je odprawić z naszego życia. Odprawić, po prostu odprawić, powiedzieć bye bye, żegnam. Mówię to do siebie, mówię to do każdego z nas. Bo to stanęliśmy jako zbór przed właśnie nad taką rzeką, jak stanął Ezdrasz. Wiecie, jak się idzie, jest rzeka, to się zatrzymuje najczęściej nad rzeką, prawda? A jeszcze jak się miało stada i tak dalej, tam jest zwierzęta. Ale w ogóle, jak się idzie, wędruje na przykład górami, tak jest potoczek, to się zawsze zatrzymuje. A to można menażkę wody uzupełnić, a to sobie buźkę trochę odświeżyć, nie nalać wody do czapki, jak jest gorąco. Ja tak lubiłem i sobie położyć na głowę i to przez jakiś czas fajnie chodziło. I my jako zbór też właśnie mamy teraz taki czas, że wierzę, chcemy się zatrzymać właśnie nad rzeką Ahava w naszej wędrówce do naszej ziemi obiecanej i coś zrobić. I my we wtorek, jak się spotkaliśmy, zgodziliśmy się po jakimś czasie wszyscy, że jest droga do naszego zboru, którą chcemy obrać. Jest to droga właśnie, aby się zatrzymać nad tą rzeką Ahava. Mając wszystkie obietnice Boże, tak jak miał Izrael, że świątynia będzie wybudowana. Mając wszystkie papiery. W twój list obciążający jest zmazany krwią Jezusa Chrystusa. To wszystko mamy. Izrael też to wszystko miał. Ale trzeba po prostu się zatrzymać, uniżyć i zrobić to, co zrobili Izraelici w tym momencie. Zdradzę wam tajemnicę. W naszym zborze post już trwa od środy, nieprzerwanie do dzisiaj. Każdy z nas już pościł bądź pości. Jesteśmy w tym, zaczęliśmy od siebie. I to, co dostaliście, dałem wam to na piśmie, dwie karteczki. I może tak nie będziemy się wgłębiać, tylko po prostu to razem przeanalizujemy. Można to widać wyświetlone, chociaż jakąś kolor czcionki dobrałem niezbyt dobry. Na komputerze to lepiej widać, ale mamy to wszystko napisane. Post ma na celu przede wszystkim uniżenie samego siebie. Jest to środek ustanowiony przez Boga, oparty na Biblii. Tacy ludzie Starego i Nowego Testamentu praktykowali post jak Dawid, Eliasz, Estera, Daniel, Anna, Piotr, Paweł, także Syn Boży Jezus. W wielu miejscach Biblia mówi, aby lud Boży ukorzył się przed Bogiem. Jakuba 4,10. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Mateusza 23,12. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony, a kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. W psalmach widzimy Dawida, który ukorzył siebie, psalm 35,13. A gdy oni byli chorzy, przywdziewałem wór, umartwiałem się postem i modlitwa moja wracała mi na usta. Gdy pościmy, mając właściwe motywacje, otwierają nam się oczy i uszy na duchową rzeczywistość. Dzieje się tak, ponieważ twoje ciało przestaje dominować w czasie postu. A wiemy, że zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Post jest bardzo ważny, gdyż tak jak modlitwa pomaga zwyciężać w świecie duchowym, tak post zwycięża świat materialny. Mateusza 17,21. A ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Chodziło to o wypędzenie demona. Post Pana Jezusa. Zanim Pan Jezus podjął publiczną służbę, przeżył bardzo ważne doświadczenia. Łukasza 4,1,2. A Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy ducha po pustyni i przez 40 dni kuszony przez diabła. W dniach tych nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Napisane jest, że Jezus jest tutaj pełen Ducha Świętego i wtedy na pustyni miał spotkanie z diabłem, z którego dzięki postowi wyszedł zwycięsko. Powinniśmy wziąć pod uwagę, zwrócić uwagę, jak post wpłynął na naszego Pana. Coś tu nie po kolei jest. Łukasza 4,14. I powrócił Jezus z mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. Ewangelia mówi, że był pełen Ducha Świętego, a po 40 dniach postu powrócił w mocy ducha. Duch Święty był obecny w życiu naszego Pana od poczęcia aż do odejścia do nieba, lecz to właśnie post wyzwolił moc Ducha Świętego i prowadził go przez całe ziemskie życie. Teraz akapit wyżej, coś mi się to przestawiło. Jeśli Pan Jezus musiał praktykować post, aby zwyciężać, to nie sądźmy, że my moglibyśmy zwyciężać bez podobnej praktyki. Powinniśmy zwrócić uwagę, jak post wpłynął na naszego Pana. Powinieneś pościć, gdy. Tu mamy wersety, macie je, będziecie mogli je w domu sobie czytać. Wierzę, że ten materiał przez ten tydzień będzie dla was duchowym pokarmem. Powinieneś pościć, gdy jesteś zaangażowany w walkę duchową. Szukasz Bożego prowadzenia. Potrzebujesz uzdrowienia. Wstawiasz się za kimś. Żałujesz za grzechy. Potrzebujesz zabezpieczenia materialnego. I tu mamy po kilka wersetów na każdą tę myśl. Kiedy pościsz, pamiętaj. Mateusza 6, 17, 18. Ale ty, gdy pościsz, namaść głowę swoją i umyj twarz swoją, aby nie ludzie cię widzieli, że pościsz, lecz ojciec twój, który jest w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Kiedy pościsz, odseparuj się od innych tak bardzo, jak to jest możliwe, abyś modląc się i czytając słowo był sam na sam z Bogiem. Są osoby, które w czasie postu nie są w stanie tego zrobić. Wtedy post zamienia się tylko w głodówkę. I też wystrzegajmy się, tutaj dodam takiego stwierdzenia, fajnie, stracę trochę kilogramów. To nie o to chodzi. Oczywiście, że stracisz. Jeżeli będziesz pościł 3 do 7 dni, na pewno stracisz. Po jednym dniu nie stracisz. A to nie o to chodzi w poście. Kiedy pościsz, pamiętaj, czytaj jak najwięcej Słowa Bożego. Pomoże ci to kierować twoje myśli na Boga i pokonywać wszelkie pokusy. Post nie powinien być na pokaz i z pobudek egoistycznych. Skoncentruj się na sprawach duchowych. Unikaj rozrywek, niekorzystnego towarzystwa i działalności. To wszystko przeszkadza w duchowej koncentracji i poświęceniu. Miej wyznaczony czas i cel. Nie pozwalaj swoim myślom bujać w obłokach. Post rozpocznij od dziękczynienia, uwielbienia Pana. Musisz wiedzieć i rozumieć, że post nie zmienia Boga, ale zmienia ciebie. W czasie postu i modlitwy twoja społeczność z Bogiem pogłębi się. Celem postu jest to, abyśmy byli zdolni wyraźniej słyszeć Boga, wyraźniej widzieć świat duchowy. I teraz tak, kochani. Chcemy zaproponować w naszym zborze tydzień postu i modlitwy. Poproszę o tę małą karteczkę jedną. On już trwa. Od środy. 7-dniowy czas postu i modlitwy. Od 13 do 19. W tym kółku wpiszecie swój dzień, który wybierzecie. I kiedy pościsz, módl się. O, po pierwsze, złóż Panu Jezusowi dziękczynienie, oddaj chwałę i cześć. Módl się o pamiętanie, pokutę, oczyszczenie, napełnienie Duchem Świętym, przebaczenie, pojednanie, czyste usta, czyste serce. Duchową odnowę w Tobie, duchowe życie małżeństw, dzieci, osób samotnych, duchowe życie Kościoła. Módl się o pragnienie i moc do głoszenia Ewangelii w Twojej rodzinie, otoczeniu, mieście i Polsce. W tym dniu wycisz się, czytaj Słowo Boże, rozmyślaj o swoim życiu, swoich planach, o Bożej łasce i o miłości. Bądź błogosławieństwem dla Twojej rodziny i dla Kościoła. I chciałbym zaproponować, abyśmy spotkali się w przyszłą sobotę o godzinie 18:00 tutaj w siedzibie zboru. Czyli w następną sobotę o godzinie 18:00, żebyście postawili sobie cel w swoim życiu w tym tygodniu, żebyście tym materiałem, który dostaliście, jest też na stronie internetowej, tam pod hasłem Życia Zboru prezentacje, tam można kliknąć, tam są wszystkie dostępne prezentacje, konspekty, kazań i rozważań. Chodzi o to, żebyście te wersety, które tutaj są, szczególnie w tym punkcie, kiedy pościsz, pamiętaj, jak i na tej małej karteczce, żebyście to słowo po prostu czytali w tym tygodniu. I spotkamy się w sobotę o godzinie 18:00 na modlitwę tutaj wspólną, wierząc, że tym czasie Duch Święty i Bóg będzie do nas mówił. Ja nie chcę mówić o powodach, dla których chcemy pościć. Ja myślę, że każdy wie. Ja powiedziałem o ogólnych tych powodach na podstawie Ezdrasza, ale to, co dotyczy naszego zboru, naszego serca, naszych postaw, naszych grzechów, naszego, że tak powiem, życia za Pan Brat z tym światem i w świecie, to każdy sam wie, że będzie mógł odebrać, jak będzie pościł, to będzie mógł przyjść tak, jak przyszli do Ezdrasza i po prostu o tym powiedzieć. Jeżeli będzie chciał, będzie uważał to za słuszne. Bez postu, bez modlitwy, to, co ja mówię, może brzmieć jak oskarżenia. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale kiedy zaczniecie pościć, zaczniecie szukać Pana, to zobaczycie, że to jest dla Was ratunek i dla naszego zboru w tej sytuacji, w tym okresie, w którym my jesteśmy.